Pamiętacie tą historię o Zacheuszu? Jak myślimy, dlaczego Jezus akurat chciał znaleźć się w domu tego człowieka? No przecież nie tylko Zacheusz chciał widzieć Jezusa. Przecież podejrzewam, były setki, jeżeli nie tysiące ludzi, którzy chcieli widzieć Jezusa. A Jezus tylko do jednego był gotowy pójść. Powstaje we mnie pytanie, czy chciałby pójść ze mną do mojego domu? Dlaczego chciał pójść do jego domu? Przecież wszyscy kierowali się tym, że chcieli zobaczyć Jezusa. Proszę? Nie wszyscy weszli na drzewo, tak? My zwykle myślimy tak, jak Jezus przyjdzie do mojego życia, to oprócz tego, co mam, zacznie się takie dodawanie na plus. Jakbym teraz zapytał, kto z nas chciałby, żeby Jezus znalazł się w domu, w naszym domu, to podejrzewam las rąk. Ale mam drugie pytanie. Kto z nas chciałby, żeby Jezus przyszedł do twojego domu, gdyby to oznaczało, że tuż po jego wyjściu albo po jego wejściu do twojego domu będzie oznaczało, że będziesz na przykład miał 50% mniej tego, co masz? I myślę, że to był jeden z powodów, dla których Jezus zaprosił się do domu tego człowieka. On naprawdę go chciał. Czy chciałbyś, żeby Jezus znalazł się w twoim domu, jakby to oznaczało, że nie będziesz już mieszkał w domu, ale w mieszkaniu, bo dom będziesz musiał sprzedać? Chciałbyś, żeby przyszedł Jezus? Zacheusz był na to gotowy. Dlatego to w domu tego człowieka był Jezus. Jezus był dla niego tak ważny, jak nic innego. I dlatego Jezus chciał być w jego domu. Nie myśl, że to zwykle jest tak, że przychodzisz do Jezusa, to jest tylko takie dodawanie. Bardzo bym prosił, żeby siostra mnie nie rozpraszała. Nie chodzi, to nie zawsze chodzi o dodawanie. Może być tak, że Jezus zacznie odejmować. Chcesz takiego Jezusa? Nie tylko połowę rozdał, ale powiedział, jeżeli na kim co wymusiłem, wyobraź sobie, jeżeli podatku, którego nie zapłaciłem, przychodzi Jezus i ja po tej wizycie z Jezusem mówię, 4 razy więcej im wyślę do tego urzędu. Dlatego był w jego domu. Dlatego, że był gotowy przyjąć go jako Pana. Prawdziwego Pana. Świętego Pana. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 8 wers. To są, no dobrze, zanim ten 8, to 9. Gdy to powiedział, znaczy Jezus, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Nie mamy wątpliwości co do jednego, że to są ostatnie słowa, jakie Jezus wypowiedział, zanim opuścił naszą ziemię. Zgadza się? Jest bardzo ważne to, co ludzie mówią w ostatnich chwilach swojego życia. Co Jezus powiedział tuż przed tym momentem, przed tą chwilą? To musiało być bardzo ważne, że skoro uznał to za tak ważne, że to były ostatnie słowa, jakie wypowiedział, zanim odszedł. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Mówi o pewnej obietnicy, o tym, co ma się wydarzyć. Jest to bardzo osobiste słowo i myślę, że tu nie chodzi o nawrócenie, taką świadomość mamy, że o tym Jezus nie mówi, ale chodzi o wyposażenie uczniów w moc do służby. Mogli uczniowie po tych 3 latach chodzenia z Jezusem nauczać. Mogli. Myślę, że po tych 3 latach również, zresztą to było faktem, to się działo, mogli uzdrawiać. Mogli. Ale oni musieli czekać na moc Ducha Świętego z powodu jednej bardzo konkretnej rzeczy. Żeby mogli być świadkami. Mogli robić wiele innych rzeczy, ale bez mocy Ducha Świętego tej jednej nie mogli. Świadek to osoba, która nam się kojarzy z sądem. Jak jesteś, gdzieś pracujesz w firmie, a jesteś powołany na świadka przez jakiś sąd, to oznacza, że w tym dniu nie pracujesz, jesteś tam przez 15-20 minut w sądzie i jeszcze ci zapłacą za to, że nie byłeś w pracy. To nie chodzi o tego rodzaju świadectwo tutaj, o tego rodzaju świadka. Tu jest użyte greckie słowo, które oznacza martyrior, martyrios. To znaczy, to są świadkowie, którzy są w stanie stać za prawdą, o której mówią, aż do momentu, gdy oddadzą za nią swoje życie. Tego się nie da zrobić bez mocy Ducha Świętego. Nawet jeżeli jesteś przekonany, że coś jest prawdą, to wątpię, żebyś oddał za to swoje życie. Złożenie świadectwa dla kogoś takiego, o którym mówi tu Jezus, jest ważniejsze niż zachowanie swojego życia. O tym mówi tutaj Jezus. Bez mocy Ducha Świętego tego się nie da. Tego się nie zrobi. Do tego potrzeba mocy Ducha Świętego. Nikt nie odda życia za prawdę, jeżeli nie będzie miał do tego mocy. Jezus mówi o tej mocy. Jeżeli nie składam świadectwa, to jest jednoznaczne, że nie ma we mnie mocy Ducha Świętego. To jest tak proste. Monika, myślę, że ja bym tak nie kończył z tą pracą w tym miejscu. Zobaczymy, co Pan Bóg z tego zrobi. Może prezes się nawróci. Pierwsi apostołowie byli bici, wtrącani do więzienia. Zabraniano im mówienia w imieniu Jezusa. Jak zareagowali? No tak, rząd zabronił, rządowi trzeba być posłusznym, nareszcie mamy to z głowy. No może my byśmy tak politycznie się ułożyli, byli poprawni, ale nie oni. Jak tylko znowu znaleźli się wśród ludzi, jak tylko znowu znaleźli się na Agorze, na tym greckim centrum miasta, tylko jedno imię było słyszane wśród tych ludzi. Jezus. Dlaczego? Dlatego, że z obfitości serca mówią usta. Ci ludzie naprawdę żyli Jezusem. Dlatego oni mówili. Została darowana im moc, by właśnie tak czynić. Jesteś zbawiony. Otrzymałeś dar Ducha Świętego. Zostałeś wyposażony również Jego mocą. Wiesz, jakie masz zadanie? Masz być świadkiem. To dlatego głównie została ci darowana moc Ducha Świętego, żebyś był Jego świadkiem. Świadkiem Jezusa. Wyobraźmy sobie małego chłopca, któremu mama dała pieniądze, żeby zrobił zakupy. On ma już około 7-8 lat. Poszedł do pobliskiego sklepu i gdy przechodził do tego miejsca, w którym miał zrobić te zakupy, zobaczył cukiernię, a w tej cukierni ciastka, cukierki. Nie potrafił się temu oprzeć, co widział. Bardzo był łasy na cukierki. Co prawda kupił trochę produktów, ale wracając zaszedł do tego sklepu i kupił sobie cukierków. A był dobrym chłopcem, więc również tych parę cukierków zostawił dla swojej mamy. Przyszedł do domu i częstuje mamę. Mama pyta, a skąd masz cukierki? No dałaś mi pieniądze. No ale przecież ja nie dałem ci pieniędzy na cukierki. No ale ja bardzo je lubię. Wiecie, bardzo często jako chrześcijanie robimy w ten sposób z Duchem Świętym. Duch Święty jest przede wszystkim duchem świadectwa o Jezusie. Wskazuje na Jezusa. To o Niego tu chodzi, a nie o moje i Twoje przeżycia. Zbyt często chcemy mieć przeżycia, dobre emocje. Tylko problem w tym, że Duch Święty, Jego moc została nadana głównie z zupełnie innego powodu. To jest moc do tego, żebyś ty i ja był Jego świadkiem. My lubimy robić to, co my lubimy jako chrześcijanie. A Bóg mówi krótko. masz być moim świadkiem. Po to ci daję tę moc. Jest to z jednej strony obietnica, na którą czekali, ale z tą obietnicą wiązało się osobiste zadanie, do którego zostali powołani. Wierzę, że jeżeli w życiu chrześcijanina są obecne cztery takie rzeczy, które za chwilę wymienię, to życie rodzi nowe życie. Znamy te rzeczy. To jest modlitwa, to jest Słowo Boże, to jest społeczność. Ale gdy brakuje czwartej rzeczy, gdy brakuje posłuszeństwa, to niewiele z tego wynika. Bardzo często poprzestajemy na tych trzech rzeczach. Na modlitwie, na czytaniu, na społeczności. Gdy do tego nie dołożymy posłuszeństwa, niewiele się dzieje w naszym życiu i w świecie, w którym żyjemy. Gdy te cztery rzeczy idą razem, życie Jezusa zaczyna płynąć. Rodzi nowe życie. Rezultatem jest owoc. I to jest normalne życie chrześcijańskie, do którego nie trzeba się, nie wiem, napinać, wypinać, wysilać. Gdy te cztery rzeczy są, jest życie, które płynie do innych. Tym drugim fragmentem, który Jacek podkreślił, to był fragment z Ewangelii Mateusza, 11 rozdziału. O tym, że jesteśmy w stanie zmęczenia. Mateusz, rozdział 11. Wiecie, Biblia nigdzie nie mówi, że Jezus nigdy nie żądał i nie oczekiwał, że ludzie mają się uczyć o Nim. Jezus mówił, że my mamy się uczyć nie o Nim, ale od Niego. A powiesz, to tylko dwie literki, czy to ma znaczenie? Problem w tym, że Jezus mówił, że ty i ja mamy się uczyć od Niego. Zbyt dużo uczymy się o Nim. Ludzie nam mówią, słuchamy różnych rzeczy, uczestniczymy w konferencjach, słuchamy kazań, jesteśmy na nabożeństwach, oglądamy jakieś filmy z nauczaniem, z rozważaniami. To wszystko jest nauka o Jezusie. Problem w tym, że Jezus mówił, że ty i ja mam się uczyć od Niego. No to zupełnie inna sytuacja. Możemy być tutaj i próbować mówić coś, uczyć nas na temat Chin. Ale byłoby zupełnie inną bajką, gdybyśmy się znaleźli w Chinach i zaczęli się uczyć, będąc wśród Chińczyków, o tym, czym są Chiny, jak wygląda życie w Chinach. Gdy naprawdę chcesz wiedzieć coś o Jezusie, tak naprawdę, w taki sposób, że ta prawda będzie zmieniała mnie i ciebie, to jest tylko jedno miejsce, w którym to się będzie działo. Gdy będziesz się uczył od Niego. Nie o Nim. A żeby się uczyć od Niego, to musi być relacja. Bez relacji tego się nie zrobi. Bez relacji z Nim tego się nie przeskoczy. I ten tekst, 11 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Problem w tym, że my dalej nie czytamy tego tekstu. Tu jest coś jeszcze napisane. I weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Ten tekst mówi o jarzmie. To taki przyrząd dla młodszej generacji, mówię, w której były wprzęgnięte na przykład dwa konie albo dwa woły. Z jednej strony, jak się różniły, że tak powiem, wiekiem i doświadczeniem, to był taki koń czy wół, który już był od wielu lat w to wsprzągnięty, a do tej drugiej strony jarzma wprzęgano kogoś, konia, który, czy woła, który był młodszym i dopiero się uczył. I dlatego musiał być w tym jarzmie obok tego starszego. My ten tekst czytamy w ten sposób. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, ja wam dam odpocznienie. Tak odczytujemy jako ludzie zmęczeni. Otrzymujemy odpocznienie i myślimy, że tu o to chodzi. No tu chodzi o odpocznienie, ale odpocznienie to jest dane po to, żeby coś zaczęło się dziać. My chcemy pójść dalej, a Jezus mówi stój, jarzmo. My chcemy mieć odpocznienie i chcemy mieć taką długą linkę z Jezusem. Chcemy być takim luzakiem. Wiele się nie nauczę, gdy będę w takiej relacji do Jezusa. Muszę być w jarzmie. I to nie jest jarzmo, które On mi włoży. Tu jest napisane, weźcie na siebie moje jarzmo. To jest decyzja, którą ja mam podejmować. Co się dzieje, jeżeli zwierzęta idą w tym samym jarzmie? Co się dzieje? Co się dzieje? Ciągną albo ten sam wóz, albo ciągną ten sam pług. To znaczy, że są zaangażowane te dwa stworzenia w robienie jednej rzeczy. I teraz, jeżeli jestem wprzęgnięty, biorę to jarzmo Jezusa, wiesz, co to oznacza? Że jestem w Jego biznesie. To znaczy, że dokładnie robię to, w co On jest zaangażowany. Ciągnę ten sam wóz. Ciągnę ten sam pług. Robimy to samo. Robimy, jak to zabrzmiało, nie? To tak jak mucha, która siadła na woła i mówi, że tyle pora tam przeorali, nie? I kiedy tak się dzieje, że przychodzę po to jarzmo, biorę je, to wiesz, co się dzieje? To w tej sytuacji jestem bardzo blisko Jezusa. A gdy jestem bardzo blisko Jezusa, to się mogę od Niego po raz pierwszy, od Niego, a nie o Nim, zacząć uczyć. On zaczyna mnie uczyć. I w ten czas obserwuję Jego, jak On to robi. I to zaczyna być częścią mojego życia, mojego doświadczenia. I chciałbym, żebyśmy przeczytali 4 rozdział. Może nie przeczytam, ale przynajmniej on będzie bazą naszych rozważań. Ewangelii Jana, 4 rozdział. I tam jest coś, sytuacja, w której możemy się uczyć od Jezusa. Nie o Nim, ale od Niego. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Znamy ten fragment. Jak czytam ten tekst, tak 4 werset mi trochę nie pasuje. Pasuje wam wszystko w 4 wersecie? Tam jest coś o Jezusie napisane, że On coś musiał. Mam takiego kolegę, nazywa się Jacek Konicki. On był takim kaskaderem, że w czasach, gdy służba wojskowa była obowiązkiem każdego mężczyzny, przykrym obowiązkiem, no nie, zaszczytnym, przepraszam, obowiązkiem, ale młodzi ludzie jak mogli, to unikali tego zaszczytnego obowiązku. I Jacek był takim kaskaderem, że się na ochotnika wybrał do wojska. Tego nie można zrozumieć, ale tak się stało. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że są gdzieś wjechani na poligonie i mają pójść na jakieś ćwiczenia. Jacek mówi, dzisiaj jest brzydka pogoda, jest błoto, jest niska temperatura, pada śnieg. Ja nie idę, bo ja przyszedłem do wojska na ochotnika. Mógłby tak powiedzieć? No powiedzieć mógłby, to niewiele by zmieniło, nie? I wiesz, to, że ty i ja przychodzimy na ochotnika do Bożego Królestwa, sami bierzemy to jarzmo, o którym mówi Jezus, to wcale nie oznacza, że nie będzie takich rzeczy, które ty i ja będziemy musieli. Jest mnóstwo rzeczy, które będziesz musiał. To już nie będzie zależało od tylko twojego i mojego chcę, czy chciał. Będę musiał. Jest bardzo łatwo jest na podstawie Bożego Słowa, Nowego Testamentu dowieść, że Jezus musiał wiele rzeczy. Jak często mówił, muszę być w tym, w dziełach mojego Ojca. Muszę czynić Jego wolę. Tu już nie było wyboru. Czyli jeżeli jestem ochotnikiem w Bożym Królestwie, to wcale nie oznacza, że nie będzie rozkazów, które będę musiał wykonywać. Człowiek, który ma być zdobywcą dusz, musi mieć to duchowe kierownictwo. Musi być na takim duchowym GPS-ie. Jezus był na takim GPS-ie, dlatego musiał przechodzić przez Samarię. Ojciec wszystko już zaaranżował. On był scenarzystą tego wydarzenia. Bo tylko w ten czas, gdy jestem pod tym prowadzeniem poprzez Bożego Ducha Świętego, będę we właściwym miejscu, we właściwym czasie z właściwą osobą. Bez tego jego prowadzenia tego się nie da zrobić. I niektórzy chrześcijanie mogą być takimi maniakami dzielenia się Ewangelią i czasami robią więcej szkody niż pożytku, pomimo tego, że bardzo często dzielą się Ewangelią. Bo czynią to bez mocy i prowadzenia poprzez Bożego Ducha Świętego. Można być w takiej obsesji ewangelizacji, że nawet przez 15 minut nie będę mógł poleżeć na plaży, bo mógłbym w tym czasie kogoś ewangelizować, nie? To nie o to chodzi. Jeżeli naprawdę mam być skutecznym, jeśli chodzi o zdobywanie ludzi do Bożego Królestwa, to muszę mieć duchowe kierownictwo. Muszę jemu podlegać. I będą rezultaty, i będzie się działo. Tak było w tej sytuacji. Jezus podróżował przez Samarię i nagle w określonym miejscu, w określonym czasie było przez Boga przygotowane konkretne spotkanie. Gdyby Jezus nie był posłuszny temu Bożemu prowadzeniu poprzez Ducha Świętego, nie byłoby tej historii. Nie byłoby zbawionej tej kobiety i nie byłoby zbawionego całego miasta. Jezus przechodził przez Samarię w południe w czasie przerwy obiadowej. To wszystko było niezwykłe. Zdobywcy ludzi, zdobywcy dusz, to zwykli ludzie, ale gotowi do zrobienia niezwykłych rzeczy, gdy są pod tym Bożym GPS-em. Taki był Jezus. Żydzi robili wielki objazd, żeby nie iść przez Samarię. Nie wolno im było, bo to byli tacy skundleni Izraelici. Takiej nieczystej krwi. Wolno im było przejść przez ten teren tylko w ten czas, gdy ktoś umarł, a tam chowano w ciągu 24 godzin. Jakby robił taki objazd, a zajmowało to pięciokrotnie dłuższą drogę, niż gdybyś tak ciął na wprost przez Samarię, to już byś nie zdążył na pochówek. Więc tylko w tej sytuacji wolno było im iść przez Samarię. Jeżeli już szli, to nie wolno im było się zatrzymywać, nie wolno było im nikogo pozdrawiać. Jezus wszystko to zmienił. Nikt mu nie umarł. Po drugiej stronie. Jego uczniowie zrobili przerwę obiadową, bo o tej godzinie nikt taki normalny pod południowym słońcem nie jest w takim miejscu otwartym. Wszyscy są na obiedzie, zrobili tak uczniowie. Jezus tego nie zrobił. Wiesz dlaczego? Bo był pod tym Bożym GPS-em. On musiał być w tym miejscu, w tym czasie. I nagle pojawia się kobieta. To coś niezwykłego. Nie powinno jej tam być. Z jednej strony Żyd, Samarytanka, mężczyzna i kobieta. Jezus nawiązuje kontakt. Jakiego biblijnego słowa użył, żeby zaczął tą rozmowę? No ale jak miał o takich wielkich, świętych rzeczach mówić, to może od jakiegoś tekstu biblijnego powinien zacząć, co? Albo jakąś pieśń zaintonować. Widzicie, jaki był Jezus? Nie zrobił nic pobożnego, ani nic niepobożnego. Jezus był naturalny. Jezus był naturalny. A więc jest studnia, przerwa obiadowa, straszny gorąc. W tej studni była woda, Jezus nie miał mu naczynia, chciało mu się pić, była kobieta, która miała naczynie. Normalna sytuacja. Jezus z nią szedł. I to jest dla nas ciągle problemem. No jak zacząć rozmowę z kimś, kogo nie znam? Naturalnie. Normalnie. Jak siedzisz w parku, no jak zacząć? No jak? No. O czym ludzie rozmawiają, jak nie mają o czym rozmawiać? No mógłbyś od czegoś takiego zacząć? Jezus zrobił coś naturalnego w tej sytuacji. Daj mi pić. Pomimo tego, że zrobił tak naturalną rzecz, zrobił coś niezwykłego. To ją zaciekawiło, prawda? Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Jest ważne, żeby reakcja tej osoby, z którą rozmawiamy, była pełna zaciekawienia. Taka rada dla tych, którzy chcą dzielić się z Ewangelią. Wykorzystuj sposobności, jakie Pan Bóg ci będzie dawał każdego dnia. Po prostu tylko zechciej je wykorzystać. Nie musisz ich sam aranżować. To Duch Święty zrobi. Ale ty bądź do dyspozycji, bądź pod tym jego GPS-em. Wsiada człowiek do samochodu. Po jakimś czasie mówi, a pan tak się nie boi brać ludzi, tak? Tak na drodze. Ja mówię, panie, jakby pan wiedział, jakie ja mam układy, to pan by się bał. To go zaciekawiło. W taki normalny sposób, nie? Okazało się, że był nauczycielem, był trochę gdzieś tam wstawiony, tego nie było widać, ale wielokrotnie, nie wiem, 4 razy za to przeprosił. W taki naturalny sposób. Wiecie, nawet można z policją rozmawiać. Raz mnie zatrzymali, za szybko jechałem. Znaczy więcej mnie razy zatrzymali niż raz, ale o tym, o którym chcę powiedzieć. I tak, jechałem gdzieś 15 km za szybko. I mówię, czy panowie nie mogliby przebaczyć? A jeden z nich mówi, panie, co to ja, ksiądz bym przebaczał? Ja mówię, no pan nie, ale ja tak. Nie? Patrzy obrączka, krótkie spodnie, 3 kobiety w samochodzie. Mówi, panie, jak pan udowodni, że pan ksiądz, to pan nie płaci. No więc legitymacja kościelna, testamenty dostali, podziękowali, pobłogosławili na drogę. Taka normalna sytuacja. Zatrzymuje się, wsiada kobieta około 55 lat. Taki czysty samochód, to jeszcze tamten był gdzieś tam poprzedni. I mówi, i pan tak ludzi po drodze bierze? Pan musi mieć dobre serce. A ja mówię, wcale takiego nie miałem. Coś się zmieniło. Chciałaby pani trochę o tym posłuchać? Widzicie, jedno zdanie, taka naturalna sytuacja. Gdzieś po półtorej godziny musiała wysiadać i jak już wysiadała, zadaje mi pytanie, co pani o tym myśli, o czym rozmawialiśmy? A ona mówi, wiem, że decyzja jest moja. I zamknęły się drzwi. Naturalna sytuacja. Codzienna sytuacja. Jesteś przy stacji benzynowej, ktoś wlewa ci paliwo. I mówi, o Boże, kiedy ten... Wreszcie piątek się tutaj zacznie, albo weekend, kiedy się zacznie. A czy się pan jeszcze modlił jakieś inne rzeczy? Panie, ja się w ogóle nie modlę. Przed chwilą słyszałem. O Boże, kiedy ten weekend się zacznie. On cię sprowokował, nie? Jezus mówi, uczynię z ciebie, uczynię z was rybaków ludzi. Otrzymasz moc. Będziesz świadkiem. I to będzie bardzo naturalną częścią twojego życia. Czyli wykorzystuj sposobności. Nie twórz ich na siłę. Po prostu bądź otwarty na Boże prowadzenie i wchodź w tę sytuację. I gdy jesteś skupiony, uważny, gdy to jest dla ciebie ważne, gdy jesteś na to nakierowany, jesteś na tym Bożym GPS-ie, to zacznie się dziać. Nie będziesz musiał bardzo komicznie i śmiesznie wyglądać, ani brzmieć. Będziesz jak najbardziej naturalny, taki jak był Jezus. Po drugie, musisz być otwarty i wchodzić w rozmowę i powiedzieć coś takiego, czego do końca życia nie zapomną. To zrobił Jezus. Być może jedno zdanie. Człowiek chodził od domu do domu, otworzyły się kolejne drzwi. Ona go zobaczyła i mówi, nie, proszę pana, ja mam swoją wiarę. I drzwi już się zamykają. I nie wiadomo, co zrobić, bo już tylko tyle zostało spory. Czy nogę wsadzić? I taka myśl od Pana Boga. No i co pani ma z tej swojej wiary? Pauza, drzwi się otworzyły i zaczęła mówić. Po chwili już nie miała co mówić i wreszcie jej zbawienna myśl przyszła. A co pan ma z tej swojej wiary? No właśnie po to tu przyszedłem. Mógłbym trochę więcej o tym powiedzieć? No proszę bardzo. Jedno zdanie. jedno zdanie. Wsiada człowiek do samochodu. Pytam go, jak daleko chce jechać. On myśli o tym, że ja chcę wiedzieć, ile on będzie jechał, żebym wiedział, ile pieniędzy od niego wziąć. Ale ja chcę tylko wiedzieć, jak długo będę go miał w samochodzie. No więc mówi, no i miałem chyba, nie wiem, 14 minut, więc niedużo czasu. Więc mówię, że jestem reportażystą, bo robię takie reportaże o ludziach, którzy się mocno w życiu pogubili, byli na samym dnie, ale dzięki wierze w Pana Boga ich życie zupełnie często jest wyprostowane i są wyciągnięci z miejsca, w którym jak byli, to musieli patrzeć do góry, żeby zobaczyć dno. A on mówi, wiara to bardzo ważna rzecz przy Pana. Tak, wiara to właśnie, to, o to tu chodzi. Ja mówię, wie Pan, tylko to nie o to chodzi, żeby mieć wiarę, bo wiara ma znaczenie w ten czas, gdy w to, co wierzę, jest prawdziwe. To nie chodzi tylko o to, żeby mieć wiarę. No jak to? Ja mówię, jakby Pan sobie wyobraził, że ma Pan kłopoty z sercem, budzi się Pan w nocy, nie chce Pan rodziny obudzić, idzie Pan do szafki, otwiera Pan tą szafkę, bierze jakiś lek, a to była zamiast nitrogliceryny Pan wziął Prusakoleb, zażył Pan w stuprocentowej wierze. I co się stało? No umarł Pan. Wie Pan, co bym napisał na Pańskim nagrobku? Umarł w wierze. 100% prawda, tak? Problem w tym, że obiekt Pańskiej wiary był nieprawdziwy. Mówię, przy Pana nie chodzi o to, żeby mieć wiarę, ale żeby to, w co Pan wierzy, było prawdziwe. Muszę to przemyśleć. Po 15 minutach wszystko mu się zawaliło. Musisz być otwarty i wchodzić w rozmowę i powiedzieć coś takiego, czego ten człowiek nie zapomni. Jak to zrobić? Dwie rzeczy. Trzeba być pod Bożym GPS-em. Trzeba chodzić z Jezusem. Być często w tych sytuacjach i będzie ci dawał mądrość. Jezus był gotów przekraczać granice. Żydzi i Samarytanie, jedna granica, prawda? My też mamy takie swoje granice. Ten za stary, ten za młody, ten za mądry, ten za głupi, nie? Ten jakiś tam interesuje się wschodem za bardzo, ten jakiś ateista. No. Widzicie, ilu ludzi już wykluczyłem, z którymi mógłbym rozmawiać? Często myślimy, że granice nas zabezpieczają, a granice robią jedną rzecz. One nas oddzielają, izolują nas. Jezus przekraczał granice. Bądź gotowy do tego, żebyś przekraczał granice. O czym będę rozmawiał ze starszą babcią w parku, na ławce? No myślę, już dużo będzie ciekawszą rzeczą i w ogóle no, wydarzenie będzie bardziej niezwykłe, gdy zaczniesz rozmawiać z babcią niż z jakąś atrakcyjną młodą kobietą. Bo ta młoda kobieta wcale nie będzie zdziwiona, że z nią rozmawiasz. Ale babcia będzie. Ale jakbyś sobie postawił granicę, o czym ja będę rozmawiał z tak starszą osobą, już jesteś zamknięty na kontakt z tą osobą. A jeżeli jakiś młody człowiek siedzi i przez dłuższy czas słucha może nawet nudnej historii jakiejś starszej osoby, żeby ją wysłuchać, żeby dać jej czas i czasami powiedzieć jedno, dwa zdania, które zwrócą jej uwagę na Boga, to będzie bardzo wiele znaczyło dla tej kobiety. To jest to, o czym powiedziała nam dzisiaj Kasia. Ja myślę, że tam Kasia nie tylko mówiła. Ona tam była i również słuchała. Była dla tych ludzi. Ja nie wiem, czy Jezus otrzymał tę wodę, czy nie. Prawdopodobnie nawet nie otrzymał. Ale Jezus tak prowadził tą rozmowę, że ona coraz bardziej była zainteresowana. W pewnym momencie Jezus mówi, gdybyś wiedziała, kim jesteś, to prosiłabyś o wodę, którą ci dał i byś tu nie musiała przychodzić. Ta woda stałaby się w tobie źródłem wody wytryskującej. Nie mów wszystkiego od razu jak automat, gdy rozmawiasz z ludźmi o Jezusie. Mów w taki sposób, który będzie budził ich zainteresowanie. Tak robił Jezus. O czym mówił Jezus, gdy mówił o tej wodzie? O czym mówił? Najprawdopodobniej o Duchu Świętym, o nowym życiu, jakie jest przynoszone przez Ducha Świętego. Zobaczcie, jakiego prostego języka używał. Jakiego my napuszonego języka byśmy użyli w tym miejscu, żeby mówić o tej rzeczywistości. A jak w naturalny sposób mówił o tym Jezus. Mamy mówić w taki sposób, który zaciekawi ludzi. Ona mówi, daj mi. I w ten czas Jezus stał się bardziej konkretny. Bezpośredni. Może się to stać, ale przyprowadź swojego męża. Przemówił do niej bardzo osobiście. Dotknął głównego problemu jej życia. Jezus nie przeacza w rozmowie z ludźmi, w kontakcie z ludźmi, głównego problemu ich życia. My często, próbując zwiastować Ewangelię, unikamy powiedzenia pewnych rzeczy do końca, które dotyczą głównie człowieka, jego stanu przed Bogiem i jego grzechu. Jezus tak nie robił. Jezus dotknął sprawy grzechu tej kobiety. On nie zrobił takiego, nie wywarł takiego wrażenia, że grzech jest, tak, ale to nic takiego. Wielu chrześcijan tak robi. No, jesteś taki, jaki jesteś. No, nie jesteś najlepszy, ale nie jesteś najgorszy. Bądź sobie taki jesteś. Przyjdź do Jezusa, dostaniesz się coś lepszego, będziesz jeszcze lepszy niż jesteś, nie? No, fajna Ewangelia. To żadna Ewangelia. Jezus chciał uzdrowić tę kobietę, ale nie mógł tego zrobić bez dotknięcia głównego problemu jej życia. Przyprowadź swojego męża. A ona żyła już tam w którymś małżeństwie i w którejś relacji. Są ludzie, którzy mówią, a co to, nie można żyć bez ślubu? A co to? Gdzie Biblia mówi o ślubie? No pokaż mi, gdzie mówi o ślubie. Przecież się kochamy. No o co chodzi? A Jezus mówi tak, miałaś 5 mężów, a ten, którego masz, nie jest twoim mężem. Nazywa rzeczy po imieniu. To grzech. Pan dotknął problemu grzechu. Nie wyłączaj w rozmowie ewangelizacyjnej tematu sprawy grzechu, gdy dzielisz się Ewangelią z ludźmi. Ale jak to zrobić? No musisz mieć posiadać to Boże objawienie. Musisz uważnie słuchać. I Pan Bóg da ci taką mądrość, takie słowa, że wstrzelisz się w samo sedno problemu człowieka. Czasami ty nie będziesz świadomy w ogóle, że to, co mówisz, jest głównym problemem tego człowieka, ale on będzie wiedział. I będzie miał tylko jedno pytanie, skąd on o tym wie? A ty nawet nie będziesz świadomy tego, że w ten sposób, mówiąc to, dotykasz tej sprawy. I wiesz, i to są najlepsze nawrócenia, nie przez moje i twoje gadanie, ale poprzez działanie Ducha Świętego, który używa twoich i moich słów, żeby dotrzeć bezpośrednio do serca człowieka. Czyli nie wyłączaj w rozmowie ewangelizacyjnej tematu sprawy grzechu. Ale muszę mieć to Boże prowadzenie, Boże objawienie, żeby moje słowa dotykały tego, co naprawdę ważne i co boli w życiu tego człowieka. I gdy Jezus o tym powiedział, to jaka była jej reakcja? Co ona powiedziała w tym momencie? Jak reaguje? Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś 5, ten, którego masz, nie jest. I co dalej się dzieje? Zobaczmy, co ona robi. 20 werset. Ona próbuje Jezusa wpuścić, tak po młodzieżowemu mówić, w maliny. Chciała tak na temat religii sobie teraz podyskutować, nie? Jak słowa Jezusa dotknęły tego, co bolało, to jak dotykasz tego, co boli, to najlepiej ludzie, no, ty, taka jest naturalna reakcja, próbujemy od tego uciec, nie? I ona też próbowała uciec. I tak sobie mówi, porozmawiajmy teraz. Gdzie należy Pana Boga chwalić? Tu u nas, czy tam u was? Czy tu u nas na górze Garyzim, czy tam u was w Jerozolimie? No, utnijmy sobie taką debatę. I wiecie, bardzo często tutaj przegrywamy rozmowę ewangelizacyjną. Zaczynamy mówić na temat różnic między kościołami. I często ludziom mówimy, twój duży, stary kościół to nie najlepszy, mój malutki, nowy, dużo lepszy. Myślisz, że to jest to, czego oni potrzebują? A jak Jezus wybrnął z tej sytuacji? Co Jezus zrobił? Wiesz, Jezus powiedział, nie chodzi o to, gdzie, ale chodzi o to, jak. Wiesz, to nie ma większego znaczenia, w którym miejscu uwielbiasz Boga, w tym czy w tamtym kościele. Wiesz, jest coś dużo ważniejszego, jak to czynisz. Ojciec szuka i przyjmuje tylko w jeden sposób, gdy oddawana mu jest cześć w duchu i w prawdzie. I chodzi o taką relację. To nie chodzi o to, gdzie. I zobaczcie, jak często tutaj dajemy się wepchnąć w taką rozmowę o religii. Tracimy ludzi. Jezus tego nie robił. Wiecie, często w tym momencie ludzie mają tą odrobinę religijności, a ty i ja przychodzimy i chcemy tą jedyną drobinę, którą mamy, im zabrać i mówić, że to niedobre. W takiej sytuacji oni tego nigdy nie oddadzą, bo to jest jedyne to, co mają i później już nic nie mają. Jezus tak nie robił. Jak dziecko chwyci niebezpieczny przedmiot, nóż, i będziesz próbował to zabrać, to może się zranić. Dużo lepszą rzeczą jest, nie wiem, cukierki, lody. Samo zostawi. Jest to, czego człowiek potrzebuje w tym momencie, to potrzebuje Jezusa. Jak pozna Jezusa, jak zobaczy Jezusa, sam zostawi to, co jest mniej wartościowe. Dobrze rozpoczęta rozmowa bardzo często w tym momencie po prostu się załamuje. Pozwól, aby ludzie poznali Jezusa. Opowiedz im o Jezusie. Opowiedz w taki sposób, żeby dowiedzieli się, kim On jest. Te inne rzeczy. Będzie na to czas. Kiedy kobieta chociaż trochę tej wody się napiła, to od razu poleciała do miasta. I mówi, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi całą prawdę. Stawia na nogi całe miasto. A kto był w tym mieście? No Samarytania. Kto tam jeszcze był? No 12 dzielnych apostołów. A ilu ludzi przyprowadzili do Jezusa z tego? Ci dzielni apostołowie, którzy już przez tyle czasu chodzili z Jezusem. Nikogo. A ta, która znała Jezusa dopiero od kilku chwil, przyprowadziła całe miasto. Niezłe, co? Zauważyliście, że często w społecznościach ludzie, którzy dopiero co się nawrócą, przyprowadzają najwięcej ludzi do Jezusa? Nie ma czasu, żeby więcej o tym mówić, ale myślę, że również no, będzie moment, że należałoby o tym trochę powiedzieć. Ale ci, którzy zostali zmienieni przez Jezusa, są napełnieni Jego życiem, Jego entuzjazmem i ciągną innych. A uczniowie stoją i nic nie kapują. Ona najpierw spotkała człowieka, potem proroka, ostatecznie rozpoznała w nim Mesjasza. A uczniowie? 31 do 34 mówi, tymczasem Jego uczniowie prosili Go mówiąc, mistrzu jedz. A on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu kto jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Jezus mówi, ja mam pokarm. A uczniowie mówią, o co tu chodzi? To byli dobrzy uczniowie, nie zjedli wszystkiego sami, nie? Przynieśli coś Jezusowi. A Jezus mówi, ja już się najadłem. Jestem syty. I im się włącza od razu, no kto mu przyniósł? Może ona mi przyniosła to jedzenie, nie? Czego się najadł? O, co było pokarmem Jezusa? Przyprowadzić duszę, przyprowadzić człowieka do Ojca. To było tak ważne, że nawet jedzenie musiało zejść na drugi plan. Nic nie było tak ważne. On jakby odżywiał się tym. To jak posiłek było dla niego. Co dla ciebie i dla mnie jest tak ważne, że mógłbym z tego zrezygnować, nie wiem, z takiej rutyny, w jakiej jestem, z jedzenia, jakie jem, żeby wszystko inne było nieważne. Żebym mógł z tych innych rzeczy zrezygnować, bo właśnie ta sytuacja, w którą wprowadza mnie Jezus, jest tak ważna, gdy człowiek potrzebuje Jezusa. Ze wszystkiego innego będę rezygnował. Taki był Jezus. Nawet z pracy, czy jesteś w stanie zrezygnować? Bardzo się cieszę, Monika, z twojej postawy. I Bóg będzie ją błogosławił. Dla uczniów jedzenie było ważniejsze. Ale my mamy się uczyć od Jezusa, nie od uczniów. Jest to bardzo ważne, abyśmy się poddali, weszli do tego jazma, w którym idzie Jezus. Bo w ten czas rozpoznaję, jaki jest Jezus. To w ten czas uczę się od Niego. Nie o Nim. I w ten czas, gdy jestem w tej bliskiej relacji, zaczynam wiedzieć, co dla Niego jest najważniejsze. Co jest pulsem, co jest rytmem, co jest drganiem Jego serca. Wiesz, po co On przyszedł? Aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tu masz Jego serce, jak na dłoni. To po to przyszedł. Taki jest Jezus. Dlaczego Jezus musiał szukać? Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Dlaczego musiał szukać? To tylko kilku się zgubiło? Wszyscy inni byli znalezieni? Kilku grzeszników, wszyscy inni sprawiedliwi? Dlaczego musiał szukać? No jest napisane, Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Był w starożytności taki filozof, chodził po rynku w dzień z taką lampą i tak podchodził do ludzi, tak przyświecał tą lampą w twarz i od jednego, drugiego tak chodził, oni go pytają, co ty robisz? Mówi, szukam człowieka. Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić tych, co się zgubili. Wiesz, Jezus szukał tych, którzy wiedzieli, że się zgubili. Jezus szukał tych, którzy chcieli zmiany. Jezus szukał tych, którzy mieli świadomość grzechu. To dlatego zostawił cały ten tłum, a poszedł z tym jednym człowiekiem, który się nazywał Zacheusz. Bo znalazł tego, o którym i ten, którego znalazł, wiedział, że jest zgubiony. Dlatego ich szukał. Jest wielu ludzi wokół nas, tylko problem w tym, że niewielu z nich ma świadomość, że się pogubili, nie? Że się zgubili. Że są grzeszni i winni przed Bogiem. I Pan Bóg przez Ducha Świętego chce i mnie i ciebie doprowadzać do tych ludzi, którzy mają tą świadomość. To takich kilka lekcji od Jezusa. Nie o Nim, ale od Niego. Jezus dał niesamowitą obietnicę. Idź za mną, a sprawię, że staniesz się rybakiem ludzi. Nauczę cię tego. Jak będziesz z Nim w dobrej relacji, blisko Niego, w Jego jarzmie, to na pewno będziesz łowił ludzi. Żeby to było prawdą, muszę być w tym jazmie, muszę być blisko Niego, muszę się uczyć od Niego. Moje życie musi być wyposażone w Jego moc, bo w ten czas będę we właściwym miejscu, we właściwym czasie, z właściwą osobą, wypowiadając właściwe słowa. Będzie żył. Miał niesamowitą radość. Z tego, co będziesz mógł oglądać, co Bóg będzie robił w twoim życiu i w życiu ludzi, którzy są obok ciebie.